W podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich wita Państwa bardzo serdecznie Andrzej Kochut. 6 kwietnia odbyła się druga tura wyborów prezydenckich na Słowacji. Już wcześniej było wiadomo, że urząd opuści Zuzana Czaputowa, która nie ubiegała się o drugą kadencję, a ostateczny wyścig rozegrał się pomiędzy Peterem Pellegrinim a reprezentującym opozycję Iwanem Korczokiem. Korczok wygrał w pierwszej turze, sondaże dawały mu szansę na zwycięstwo również w drugiej, ale trzeba zaznaczyć, że w tych badaniach różnice pomiędzy obydwoma kandydatami były naprawdę minimalne. Ostatecznie zwyciężył jednak Pellegrini, uzyskując ponad 6 punktów procentowych przewagi. Ze mną dziś Krzysztof Dębiec, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, zajmujący się słowacką polityką. Witam cię bardzo serdecznie.
Witaj Andrzeju, dzień dobry Państwu.
Czy w związku z tym możemy mówić o zaskoczeniu? Sondaże mówiły, że to będzie mniej niż 1 punkt procentowy różnicy pomiędzy Korczokiem i Pellegrinim. Tymczasem to zwycięstwo Pellegriniego jest dosyć jednoznaczne, choć może nie jakoś bardzo okazałe.
Myślę, że o pewnym zaskoczeniu może być mowa. Jeszcze pewnie przed pierwszą turą przyjęlibyśmy taki wynik z pewnym zrozumieniem, bo faktycznie przed pierwszą turą, gdy projektowano drugą turę, żaden z sondaży nie dawał zwycięstwa Iwanowi Korczokowi. To zmieniło się po tej jego wygranej pierwszej turze. Może nie samym zaskoczeniem była ta sama wygrana, bo były sondaże, które też projektowały, że Korczok wygra pierwszą turę, ale to, że wygrał różnicą 5,5 punktów procentowych, no to faktycznie wzbudziło duże nadzieje w tym szeroko rozumianym obozie centroprawicy i liberałów, który popiera jednoznacznie Korczoka, który ma też poparcie właśnie tej sceny, tej części sceny medialnej. Natomiast no też z drugiej strony był to taki dzwoneczek alarmowy dla obozu władzy. Ona absolutnie pokazała, że jest bardzo zmobilizowana, bo ile można było odnieść wrażenie, że przed pierwszą turą Robert Fico tak jakby no trochę niechętnie wspiera Pellegriniego, bardziej jest skupiony na tym, żeby zapewnić sobie ewentualne poparcie jego jako też szefa jednej z formacji koalicyjnych, Hlasu, dla szeregu kontrowersyjnych projektów. To nawiasem mówiąc dało troszkę taką amunicję Iwanowi Korczokowi i przed pierwszą, i przed drugą turą. Starał się też z tej kampanii wyborczej uczynić swego rodzaju referendum o tych niepopularnych w większej części społeczeństwa krokach rządu. No i tutaj ten obóz władzy postanowił sięgnąć, odwołać się do tych najbardziej pierwotnych instynktów, do poczucia bezpieczeństwa, zarówno bezpieczeństwa w takim znaczeniu fizycznym, jak i bezpieczeństwa socjalnego. Tutaj z jednej strony
głośne były wypowiedzi Roberta Ficy odnośnie deklaracji Macrona o tym, że niewykluczone jest wysłanie wojsk zachodnich na Ukrainę. Zdaje się, że Fico wystąpił wtedy bardzo zdecydowanie, mówiąc, że słowaccy żołnierze na pewno nigdzie nie pojadą.
Tak, już wówczas wydawało się, że ta reakcja Fico no nie była tyle przeznaczona na potrzeby tej społeczności międzynarodowej. W niej Fico jako przedstawiciel państwa z liczbą ludności, no mniej więcej równą populacji województwa mazowieckiego, no nie jest znaczącym graczem. Ona była już pomyślana z myślą mobilizacji takiego elektoratu bardziej antysystemowego, który mógł wydawać się niepewny w kontekście wyborów i już była przygotowaniem swego rodzaju podglebia pod właśnie tę retorykę.
Przypomina się Andrzej Babiš, który mówił, że nie chce wojny dla Czechów przed czeskimi z kolei wyborami prezydenckimi.
Tak, a sam Babiš z kolei ewidentnie inspirował się tutaj działaniami Viktora Orbana i jego w cudzysłowie pokojową polityką względem Rosji przede wszystkim, mniej względem Ukrainy. Tutaj może taka ciekawostka, może trochę taka ironia losu, bo plakat, który był szeroko rozpowszechniany, taka grafika, która była szeroko rozpowszechniana w mediach społecznościowych przez czołowych polityków obozu władzy, przedstawiająca żołnierza żegnającego się ze swoją, no już będącą w podeszłym wieku matką, jak się później okazało, był przerabionym zdjęciem żołnierza ukraińskiego, który właśnie w ten sposób udawał się na wojnę. Nie zaprzeczali później zresztą temu ci politycy uważali, że po prostu nie znaleźli lepszego zdjęcia, zamazali jedynie ukraińską flagę na mundurze. No, no i to zdjęcie zostało wykorzystane zupełnie przeciwnie, niż zapewne były zamiary osoby, która je tam już robiła.
Jak będzie wyglądała przyszłość Słowacji po takim rezultacie wyborczym? To jest chyba pytanie, które trzeba sobie zadać, bo trochę o tym były te wybory prezydenckie. Robert Fico wrócił do władzy jesienią zeszłego roku, wygrał wybory po tej kilkuletniej przerwie. Taką jedyną przeszkodą systemową na jego drodze była do tej pory pani prezydent Zuzanna Czaputowa. Wydawało się, że pewnym przedłużeniem tej systemowej blokady mogłoby być zwycięstwo Iwana Korczoka. Wygrał jednak Peter Pellegrini, który no, pomimo różnych różnic politycznych, które się pojawiały w ciągu ostatnich lat, jednak jest osobą bliską Robertowi Ficy, jest osobą z jego kręgu władzy obecnie. Czy w takim razie ten układ polityczny na Słowacji w jakimś sensie się domyka?
Tak, wydaje się, że faktycznie w tę stronę to zmierza. Ja sam jeszcze przed pierwszą turą, czy nawet kilka miesięcy przed tymi wyborami, gdy nazwisko Pellegriniego pojawiało się wśród faworytów, też przypominałem sobie, że Pellegrini jako premier namaszczony przez Ficę w roku 2018 po tej serii protestów potrafił wykazywać pewnego rodzaju niezależność od Ficy. Tam relacje między nimi były na tyle napięte, te relacje osobiste, że w pewnym momencie już po tym jak Smer upadł, władza Smeru upadła po wyborach w 2020 roku, oni rozmawiali ze sobą przez emisariuszy. Te relacje osobiste ich były naprawdę złe. Natomiast no, połączył ich polityczny pragmatyzm. W samej kampanii Pellegrini wiedział, że bez poparcia Ficy, bez jego aktywności czy aktywności jego obozu w mobilizacji elektoratu antysystemowego nie ma co liczyć na wygraną z Korczokiem. To pokazała zresztą jeszcze bardziej ta pierwsza tura wyborów, gdzie może liczył na jednak lepszy dla siebie wynik. No i też w ten sposób Pellegrini zachowywał się już po sformowaniu koalicji rządzącej, której jest jednym z członków. Nie podważał w żaden sposób tych najbardziej kontrowersyjnych reform, jak to mówi obóz rządzący, humanizacji prawa karnego, która de facto zapewnia bezkarność szeroko rozumianemu otoczeniu biznesowemu w różnego rodzaju procesach.
Bo chodzi nie tylko o reformy prawa karnego, ale chodzi też o szereg ułaskawień osób bliskich Robertowi Ficy.
Tak, no w przypadku prezydenta może chodzić faktycznie o ułaskawienia, w przypadku tych zmian ustawowych chodzi o osoby, w stosunku do których toczą się procesy. No i jedna z zasad prawa karnego jest taka, że jeśli dla sądzonego wchodzą korzystniejsze przepisy, no to wówczas stosuje się tę korzystniejszą zasadę, mimo że no, prawo nie działa wstecz.
Krótko mówiąc, Pellegrini jako prezydent będzie mógł z jednej strony ułaskawić tych, którzy w ostatnich latach zostali skazani w związku z wcześniejszymi aferami dotyczącymi rządu Roberta Ficy, a z drugiej strony będzie mógł nie stawać na drodze tym zmianom w przepisach, które obecny rząd chce wprowadzać, żeby z kolei ułatwić życie tym, przeciwko którym postępowania się toczą.
Tak, no i wydaje się, że jednym z motywów Roberta Ficy, dlaczego on w gorącej atmosferze kampanii wyborczej zdecydował się ten temat reform forsować, była też chęć zapewnienia sobie poparcia Pellegriniego wprost dla tych reform, a Pellegrini no, chcąc zapewnić sobie z kolei poparcie Ficy w wyborach niejako uznał, że musi się na to zgodzić. No, nic nie wskazuje na to, żeby Pellegrini chciał się jakoś specjalnie dystansować od Ficy, wprost przeciwnie, w noc wyborczą dziękowali sobie nawzajem, a Pellegrini bodaj trzykrotnie przywoływał stabilność rządu czy stabilność całego obozu władzy jako pozytyw, który ma się wiązać z jego rozpoczynającą się w połowie czerwca kadencją prezydencką. No i też wielu ekspertów zakłada, że Pellegrini będzie chciał się ubiegać o reelekcję, no i znów tutaj będzie zapewne potrzebował też wsparcia Roberta Ficy. Tu jest jeszcze jeden wątek, no bo Pellegrini, który jest obecnie szefem jednego z trzech ugrupowań koalicyjnych, Centrolewicowej Partii Chlas, a zarazem przewodniczącym parlamentu, on zwalnia te dwa stanowiska. No i zwłaszcza w przypadku szefa ugrupowania koalicyjnego istotne jest bardzo, kto będzie jego następcą. I tutaj w tym kontekście najczęściej wymienia się nazwisko Matusza Szutaja-Esztoka. To jest bardzo młody polityk, który jest obecnie generalnym menedżerem partii HLAS, a zarazem ministrem spraw wewnętrznych. No i on w trakcie tego okresu w polityce dał się poznać jako taki trochę młodszy klon Roberta Ficy. Jest bardzo agresywny w swojej retoryce. Praktycznie jego poglądy w niczym nie różnią się od tego, jakie spojrzenie ma słowacki premier. No i to znów, można powiedzieć, jest dobra wiadomość dla Roberta Ficy i może z punktu widzenia też stabilności obozu rządzącego, który wcale w tym momencie tak dużej większości w parlamencie nie ma, no bo większość to jest 76 posłów, a oni mają ich 79. Także można sobie wyobrazić scenariusz, w którym nawet odpadnięcie kilku z nich z tej koalicji większościowej uczyniłoby już mniejszościową. Jakkolwiek już w warunkach obsadzenia Pałacu Prezydenckiego staje się to mniejszym problemem. Pytanie wtedy, czy Pellegrini będzie chciał podjąć jakąś samodzielną grę i stworzyć wokół siebie silniejszy obóz, który w jakimś sensie byłby przeciwwagą dla Ficy, czy też wybierze moment ataku później lub w ogóle zadowoli się tym etapem kariery, na którym jest.
A jaki scenariusz wydaje się najbardziej prawdopodobny na chwilę obecną? Patrząc również na to, że te spory, o czym mówiłeś wcześniej, pomiędzy Ficą a Pellegrinim faktycznie miały miejsce, takie napięcia we wzajemnych relacjach istniały i pewnie nie wyparowały mimo tego pragmatyzmu obydwu stron.
No, nic faktycznie nie wskazuje, aby w horyzoncie tej najbliższej przyszłości, najbliższych kilku miesięcy, coś istotnego miało się tu zadziać. Zapewne Fico wykorzysta ten czas na domknięcie tej najbardziej, jak to powiedział we wczorajszym materiale wideo, który nagrał i umieścił w mediach społecznościowych, delikatnych kwestiach. Chodzi przede wszystkim o domknięcie właśnie tych spraw reformy prawa karnego i przejęcie mediów publicznych. On to sprzedaje słowami, że trzeba skończyć się z upolitycznieniem czy politycznym zaangażowaniem RTVS, czyli telewizji i radia słowackiego publicznego, które no, zostaną rozdzielone i to też umożliwi łatwiejszą ich kontrolę.
A jak będzie wyglądała polityka zagraniczna Słowacji? Czy Pellegrini oznacza tutaj jakąś korektę kursu? Czy będzie reprezentował trochę inną twarz Słowacji na arenie międzynarodowej w opozycji do Ficy, który no, kojarzy się w Europie tak trochę orbanowsko?
Ja skłaniam się właśnie ku takiej interpretacji. Fico od zawsze był bardziej zainteresowany polityką krajową. Już teraz jest premierem czwartego rządu, ale on nigdy wcześniej, to znaczy w tych swoich trzech poprzednich rządach, nie zajmował się w jakiś bezpośredni sposób szczegółami tej prowadzenia polityki zagranicznej. Resort dyplomacji powierzał dyplomatom. Zmieniło się to dopiero w tej kadencji, gdy widać, że chciałby mieć bardziej bezpośredni wpływ. No ale teraz mając Pellegriniego w fotelu prezydenckim, może niejako odzwierciedlając wcześniejszą politykę Viktora Orbana i Katalin Nowak, która była taką uśmiechniętą twarzą Budapesztu, będzie pewnie chciał wykorzystać ten głos Pellegriniego, głos i też zdolności retoryczne Pellegriniego, bo jest to polityk, który faktycznie jest politykiem zawodowym, to niemalże, jest w tej polityce niemalże od zawsze, od 20 kilku lat. Jest niezwykle zdatny retorycznie. On ma niezwykłą umiejętność dostosowywania swoich wypowiedzi do i żonglowania słowami w taki sposób, aby dostosować się do potrzeb konkretnego odbiorcy. Jest bardzo dobrze przyjmowany, przynajmniej był jeszcze do niedawna bardzo dobrze przyjmowany za granicą, no a krytykująca go też liberalna opozycja dość szybko zapomina, że po wyborach 30 września bardzo intensywnie rozmawiała z obozem Pellegriniego, proponując mu nawet fotel premiera, więc no, ten Pellegrini chyba nie musi być, nie może być aż tak zły, jeśli widziano w nim osobę zajmującą tak eksponowane stanowisko, albo ten Pellegrini aż tak bardzo nie mógł się chyba zmienić. No, jakkolwiek elastyczność jego poglądów jest faktem. No, on w trakcie tego pierwszego roku po pełnoskalowej inwazji rosyjskiej na Ukrainę mówił, że prezydent Zełenski jest dla niego osobistą inspiracją. Pozycjonował swoją partię niejako w opozycji do Smeru Roberta Ficy jako bardziej wyraziście prozachodnią. No ale teraz pragmatyzm polityczny kazał mu
dokonać pewnej korekty
i też nie zawahał się tej korekty dokonać. Jakkolwiek też trzeba uczciwie przyznać, że pewnych granic w tej kampanii nie przekraczał. Może z naszego punktu widzenia taką najciekawszą granicą, którą jednak przekroczył, było pytanie, które dostał w ostatniej z debat telewizyjnych o honorowanie przez Słowację artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Prowadząca to spotkanie wprost zapytała, jak zachowałaby się armia słowacka w momencie, gdyby została zaatakowana na przykład Polska. No i wówczas Pellegrini długo kluczył, nie chciał zadeklarować ani, że Słowacja włączyłaby się w wojnę, no bo byłoby to niejako zaprzeczenie głównego hasła jego kampanii. Z drugiej strony nie chciał deklarować, że Słowacja złamałaby zobowiązanie międzynarodowe, więc on sięgnął po taki argument, że słowacka armia jest w tym momencie rozbrojona, więc nawet gdyby chciała, nie miałaby czym walczyć. Znaczy, faktem jest, że znaczna część wyposażenia została przekazana na Ukrainę. Air policing, patrolowanie nieba słowackiego jest realizowane w tym momencie przez Polskę, Czechy i Węgry. W tym roku przybędą dopiero pierwsze myśliwce F-16 zamówione. Jeszcze to też oddajmy przez rząd Petra Pellegriniego. To był rekordowy kontrakt zbrojeniowy w historii Słowacji. Pytanie, czy będzie chciał Pellegrini się jakoś wyraźniej od tej swojej wypowiedzi odciąć, czy ją wyprostować. Pamiętam, że podobny akcent też padł w kampanii wyborczej Andreja Babisza. On bardzo szybko zdementował tę wypowiedź, własną wypowiedź, skorygował tę własną wypowiedź. Pytanie, co będzie z Pellegrinim, natomiast jakby w przeciwieństwie do części tej sceny antysystemowej słowackiej, nigdy nie podważał członkostwa w Unii Europejskiej, członkostwa w NATO, czy przesyłania broni na Słowację na bazie komercyjnej, na bazie kontraktów komercyjnych, a wiadomo, że ta produkcja, która trafia ze Słowacji na Ukrainę, w ten sposób jest dosyć znacząca i ważna też dla walczącego Kijowa.
Peter Pellegrini prezydentem, Iwan Korczok przegrywa te wybory. Mówiłeś o tym, że Pellegrini jest w zasadzie zawodowym politykiem. Korczok wręcz przeciwnie, zawodowym być może był dyplomatą, natomiast politykiem jest stosunkowo świeżym. Natomiast te wybory dały mu ogromne poparcie, nawet jeżeli ostatecznie je przegrał. Czy to oznacza, że Korczok może być w przyszłości jakąś taką postacią, wokół której skupi się teraz ta antyficowska opozycja na Słowacji?
No faktycznie po odejściu z polityki Zuzany Czaputowej jest on teraz chyba największą nadzieją tego pokłóconego, podzielonego bardzo obozu centroprawicowo-liberalnego, czy nazwijmy go jednym słowem obozu antyfico, bo praktycznie w tych kategoriach postrzega się politykę słowacką już od bez mała 20 lat, jest Fico i antyfico. No i ostatnim politykiem, który potrafił tę scenę jakoś tak mocniej scementować, scalić, był Mikuláš Dzurinda. Jego rząd z lat 98-2006 był taką przeciwwagą po rządach Meciara i wprowadzał Słowację na salony europejskie i atlantyckie. Natomiast no, od tego czasu brakowało takich charyzmatycznych postaci. Pytanie, czy taką postacią będzie Iwan Korczok. No, są tutaj argumenty za, są argumenty przeciw. Tak jak wspomniałeś, no, on nie jest zawodowym politykiem i chwilami było czuć, że brakuje mu tego politycznego instynktu, który ma Pellegrini. Pellegrini potrafił się dostosować, być na tyle elastycznym, żeby identyfikując te grupy wyborców docelowych, których chciał przyciągnąć, każdemu potrafił coś zaoferować. Natomiast Korczok, jeśli w ogóle nazwiemy go politykiem, będzie to polityk raczej ideowy, który broni pewnych idei i też przez to jest atrakcyjny dla elektoratu wielkich miast. Większych miast, takich wielkich na Słowacji de facto nie ma. Ja tak z ciekawości sprawdziłem wyniki na poziomie gmin i to, w którym mieście, jakie było największe miasto, w którym wygrał Pellegrini. Okazuje się, że było to dopiero 9. w rankingu wielkości miast słowackich, miasto Martin, które liczy raptem 50 tysięcy mieszkańców, więc mniejsze niż mój rodzinny Mielec.
Pozdrawiamy Mielec.
Pozdrawiamy. Także no, był to też swego rodzaju pojedynek miasta kontra prowincja. No i tutaj prowincja została zmobilizowana przez obóz władzy i ten obóz władzy wygrał. Jest tu jeszcze jeden ciekawy wątek mniejszości węgierskiej, który, jeśli pozwolę sobie nieco rozwinąć. W roku 2009 zrobimy może taką retrospekcję. Wybory prezydenckie wygrał Iwan Gaszparowicz, popierany właśnie przez Smer i narodowców, czyli ten sam mniej więcej obóz, który teraz wsparł Pellegriniego. Natomiast po drugiej stronie, w drugiej turze była Iweta Radiczowa, która miała wśród tych partii szeroko rozumianej centrum prawicy i liberałów też poparcie partii mniejszości węgierskiej. No i jednym z głównych wątków ówczesnej kampanii było wezwanie do głosowania północy kraju, żeby głosował przeciwko Iwecie Radiczowej, która będzie zapewne dążyła do tego, żeby dać tym Węgrom na południu autonomię. Teraz, 15 lat później, to wahadło historii otoczyło się w zupełnie inną stronę. Fico bryluje w mediach Orbana na Węgrzech. Przewodniczący największej partii etnicznej węgierskich, słowackich Węgrów, Krisztián Fóró, wprost poparł w drugiej turze Pellegriniego. W trakcie, gdy na Słowacji była już cisza wyborcza, węgierskie media nadawały w telewizji publicznej kilkakrotnie rozmowę z Pellegrinim. Tuż przed pierwszą turą Pellegrini jako przewodniczący parlamentu został przyjęty w Budapeszcie nie tylko przez swojego odpowiednika, co jest naturalnym dyplomatycznym zwyczajem, ale i przez samego Viktora Orbana, który też nie szczędził mu miłych słów. Także no, można powiedzieć, że tutaj historia faktycznie no, zatoczyła może nie koło, ale półkole, bo jest to zwrot o 180 stopni, a Słowacy Węgrzy, którzy żyją na południu kraju, to jest mniej więcej 8,5% populacji, no, też trudno im się dziwić, oni pewnie liczą, że poprzez sojusz z obozem władzy będą mogli w końcu liczyć na jakieś pokaźniejsze inwestycje, bo to, że jest to region praktycznie według każdych kryteriów niedofinansowany, czy to infrastrukturalnym, czy to szkolnictwa, no to jest po prostu faktem.
A na forum unijnym dla Viktora Orbana Słowacja Ficy, zwłaszcza tak sprawnie zarządzana, jeżeli będzie miała i premiera, i prezydenta z tego samego obozu, jest po prostu cennym sojusznikiem.
Tak, no a sam Orban i ten system, który wybudował w Budapeszcie, wydaje się, że może być swego rodzaju inspiracją dla Ficy, który tym razem po tych perypetiach w opozycji, gdy tam raptem dwa głosy brakowało do tego, żeby odebrać mu immunitet poselski i ulokować za kratkami, no to faktycznie wydaje się, że stracił hamulce i zmierza do przejęcia pełni władzy w sposób bardziej bezwzględny niż wcześniej.
Krzysztof Dębiec, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich. Rozmawialiśmy o wyborach na Słowacji, drugiej turze wyborów prezydenckich, które miała miejsce 6 kwietnia. Bardzo ci dziękuję za tą rozmowę.
Dziękuję.
Państwa jak zwykle zachęcam do śledzenia naszych mediów społecznościowych, Twittera, Instagrama, do śledzenia naszych filmów na platformie YouTube. Ja już się na dzisiaj z Państwem żegnam. Andrzej Kochut, do usłyszenia.
Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl.
Thank you.